Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam Państwa na cotygodniowe poniedziałkowe spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Razem ze mną w studiu goście Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także ojciec Grzegorz Kramer, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kilka tematów przyszło nam dzisiaj omówić tradycyjnie ze świata. My będziemy mówili o tygodniu, Dniu Ośrodków Społecznego Przekazu, który na całym świecie obchodzony jest 24 stycznia, w Polsce w trzecią niedzielę września, czyli w tę niedzielę wczorajszą. No i właśnie może od tego zaczniemy, czyli cóż, tym żył świat w ostatnim dniu.
Świat.
Jak to sprawa się ma z tymi mediami? Bo przecież oboje jesteście zaangażowani w media, zarówno przede wszystkim te społecznościowe. Twitter, Facebook, blogi. Fajnie się tak ewangelizuje przez te media społecznościowe? Zdzisław Pytka zaczyna.
Właśnie twituję. Łatwo. Ale jakie są efekty, to jest chyba takie pytanie, na które jest trudno odpowiedzieć, bo na pewno te media społecznościowe ułatwiają kontakt czy ewangelizację, tylko czy to ziarno zasiane właśnie w ten sposób wzrośnie? Nie wiem.
Czy to nie będzie tak, że czy to ziarno nie stanie się takim postem na Facebooku na przykład, który przeminie, bo przyjdą nowe?
Albo postem jednym z wielu, no właśnie, tak.
Ale nawet Facebook pokazuje, że ludzie wracają do ziarna zasianego, nie wiem, rok temu. Nawet Facebook to przypomina, tak? Co się działo rok temu. I to jest ciekawe, że niektórzy ludzie po roku wracają i jakąś interakcję zostawiają w tym roku, nie? Więc jakby... Znaczy, to jest tak jak w piśmie, nie? Trzeba zasiać i zostawić. To nie nasza sprawa, jak to tam będzie rosło. No to też jest wymiar wiary, myślę.
A patrzę, ojciec, na to, ile lajków, ile komentarzy przybywa pod postami? Ile osób wchodzi na stronę?
No, udawałbym, gdybym powiedział, że to jest, że mnie to jakoś nie rusza. Jakby to ma dla mnie osobiście dwa wymiary. Jeden to taki, że jakby to mi pokazuje, czy to, co robię, jakby nadąża za ludźmi, tak? Znaczy, czy to, mówiąc marketingowo, chwyta i czy to jest język i gadanie, które rzeczywiście ludzie chcą wziąć. No a drugi jakby też dla mnie osobiście potwierdzenie, tak? To znaczy, że moja robota, mój czas nie idą na marne.
Tak mi się wydaje, że nadeszły takie czasy, że klawiatura stała się współczesną amboną. I taką amboną, gdzie a nie widzi się wiernych, b no nie widać ścian tego kościoła, do którego się mówi.
No ja jak zaczynałem swoją przygodę na początku lat 2000 z internetem, no to wtedy się mówiło w kościele, że to jest narzędzie do ewangelizacji, tak? Że mamy jeszcze jedno narzędzie, którym możemy głosić Słowo Boże, ale dzisiaj jest inaczej w kościele. To jest jakiś dokument watykańskiej kongregacji, który mówi o tym, że mówi o kontynencie, na którym żyją ludzie, o internecie, tak? I więc musi się też zmienić myślenie tych, którzy korzystają z internetu do ewangelizacji, że to nie jest tak, że ja tam sobie tylko wejdę na chwilkę, zostawię wam tutaj prawdę i wy ją macie wziąć, tylko albo się decyduję z tymi ludźmi tam być, tak jak, nie wiem, jestem w Opolu, tak? No to tak się decyduję być w internecie i ci ludzie tam są, nie? I ja muszę z nimi być, muszę ich posłuchać, muszę zobaczyć jakiś ich świat, muszę ich poczytać, żeby ich zrozumieć, żeby im opowiedzieć o Panu Jezusie.
Tylko ta interakcja wymaga bardzo dużo czasu, tak się wydaje, że przecież gdyby być online cały czas, no to kiedy czas na sny, na inne rzeczy? Czy można to pogodzić?
Czy powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, bo internet pozwala na to, że mogę wyłączyć laptopa, mogę go zamknąć, mogę być przez jakiś czas offline. I te posty tam zostawione, czy pytania tam zostawione mogą poczekać. To nie jest rozmowa w cztery oczy, gdzie rozmówca oczekuje już odpowiedzi, gdzie trzeba coś ad hoc wymyśleć. Powiedziałbym, że to jest właśnie plus, nie? Że mogę przemyśleć, mogę się z tym przespać i wtedy odpowiedzieć.
A jak oceniacie, czy to faktycznie ambona ta internetowa ma moc, może wiele dobrego zrobić, ale też wiele złego?
No, moc na pewno ma też pozytywną, to znaczy dla mnie osobiście takim wymiarem tego, co robię w internecie, czy to jest skuteczne, jest to, czy ludzie chcą rozmawiać face to face później w realnym świecie, tak? Nie od razu muszą być sakramenty, ale właśnie jakaś rozmowa głębsza. Więc póki to jest, to wydaje mi się, że no to jest niesamowita siła, którą musimy i powinniśmy wykorzystywać, bo tam są ludzie i po prostu taki jest dzisiaj świat i nie ma co się obrażać, że ludzie tam tyle siedzą. Jakby to jest zadanie dla, nie wiem, dla socjologów, dla psychologów, ale jakby dla mnie jako księdza czy chrześcijanina szerzej patrząc, no to jest miejsce, w którym oni są, więc ja tam idę, więc jestem. Pewnie, że jak każde narzędzie może też mieć negatywne skutki, tak? No ale no, każdy z nas ma rozum i musimy z niego korzystać, nie?
Tu o hejcie mowa. Ja pamiętam przy naszej pierwszej rozmowie w grudniu zapytałem ojca o ten hejt i wtedy zapytałem też, czy ktoś się odważył przyjść i powiedzieć w twarz. Bo ojciec zapraszał zawsze, tak, do klasztoru jezuitów, ale nikt się odważny nie znalazł.
Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Ja pamiętam, że dla mnie takim przykładem tego, że właśnie zaproszenie kogoś takiego, kto jest jakoś negatywnie do ciebie nastawiony do rozmowy, no skutkuje nawet przyjaźniami. Ja dzisiaj się przyjaźnię z Michałem, serdecznie go pozdrawiam, który no bardzo długo mnie wnerwiał, nie? I bardzo dużo mnie tam kontestował, ale Michał też był odważny i odpowiedział na to zaproszenie. Przyjechał do Krakowa, spędziliśmy 2 dni i no i dzisiaj się przyjaźnimy, nie?
No i właśnie, to jest też piękna strona tej ewangelizacji, czy tego kościoła w internecie. Znaczy to, że to jest też takie miejsce dla ludzi odważnych, bo ja mam takie wrażenie, że to jest miejsce z takiej obdartej, sztucznej takiej słodkości, takich pięknych słówek, w których w kościele jesteśmy wyuczeni. I tam jest miejsce na taką żywą dyskusję dotyczącą naszej wiary, bo bardzo często tak jest, jak tutaj ojciec wspomniał w przypadku Michała, że buntują się, czy dyskutować chcą ludzie, którzy poszukują, nie? To nie jest hejt dla samego hejtu. Pewnie, że na tych stronach, portalach gdzieś tam się hejt też znajdzie, ale chyba częściej to jest właśnie okazja do takiej twórczej rozmowy, nie?
A jak uważacie, Kościół wykorzystuje szansę, jaką daje internet, nowe media, do tego, by funkcjonować, ewangelizować? Czy jeszcze dużo?
To znowu musimy sobie zadać pytanie, jak pan redaktor rozumie Kościół w tym pytaniu?
No myślę, że zostawmy wiernych jako wspólnotę właśnie wiernych, tylko no spójrzmy na księży, na instytucjonalnie.
Znaczy, dzieje się dużo dobra, nie? Bo jakby myślę, że ten Kościół odgórny, że tak powiem, czuje też presję, że jakby trzeba w tej przestrzeni być.
Bo to wyszło od dołu.
Tak, te wszystkie konta oficjalne biskupów, kurii i tak dalej, jakby wskazują na tym, że przynajmniej w takim wymiarze potrzeby chwili ci ludzie to czują, ale no w praktyce widzimy, że jakby no jeszcze wiele osób się musi dużo nauczyć, nie? Że właśnie jest jakaś taka próba przeniesienia tego takiego języka kościółkowego, który jest niezrozumiały dla ludzi, też w te media, nie? No i to widać choćby po tych wspomnianych lajkach, tak? To znaczy, że konta różnych oficjali kościelnych, które mówią dalej tym samym językiem niezrozumiałym, to są konta martwe tak naprawdę, nie? Tam jest kilka osób, które to obserwuje.
Dziennikarzy.
Tak, jest jakaś interakcja ludzi, którzy jakby z urzędu muszą to śledzić, ale jakby interakcja jest tam, gdzie ci księża, biskupi czy jakieś instytucje odważą się na język, którym mówią ludzie. Czyli wchodzą rzeczywiście w ten świat, a nie traktują ich tylko instrumentalnie, ja wam teraz powiem, jaka jest prawda, nie?
A jeżeli chodzi o, nie wiem, stare media, nazwijmy to tak, kiedyś radio, telewizja, prasa, to ma jeszcze sens? Myślę, że innej odpowiedzi tutaj, gdy jesteśmy na antenie, nie może być. No ale spróbujmy.
To jest takie pytanie z tezą. Znaczy, myślę, że właśnie by trzeba było też rozdzielić na radio i telewizję, bo te próby tych programów religijnych telewizji jakoś tak się nie powiodły. Natomiast no też trudno jest, żeby było takie radio, które jakby cały czas 24 godziny na dobę puszcza programy stricte religijne i mówi cały czas o Kościele, Panu Bogu i wartościach wyższych, bo to jest męczące dla słuchaczy. Myślę, że Radio Doksa się tutaj komponuje bardzo dobrze w potrzeby.
Dziękuję.
Słuchaczy.
Zapraszam za tydzień. A ojciec Grzegorz Kramer, który nie wiem, czy słucha Radia Doksa, ale od 3 tygodni powiedzmy bywa, więc...
Nie oglądam telewizji, nie. Radia też nie słucham, poza jedynym radiem, którego muzyka mi bardzo odpowiada. Ale jakby rozumiem, że ciągle są ludzie, którzy oglądają telewizję, ciągle są ludzie, którzy słuchają radia. I nie możemy powiedzieć, że skoro przesunęły się siły teraz bardziej na internet, to musimy tam to zostawić. Czy wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że trzeba tylko znaleźć ludzi, którzy czują te media, tak? Którzy jakby mają kontakt z odbiorcą, nie? Którzy jakby rozumieją świat tego odbiorcy. Że to bardzo często, oczywiście bardzo ogólniam, to nie są ludzie, którzy siedzą w internecie, tak? Wolą jednak zostać przy telewizji czy przy radiu. I to nie są gorsi odbiorcy, tylko to są tak samo wartościowi i no, ale myślę, że też telewizja taka oficjalna, która działa po prostu w eterze, ona wymaga no, dosyć dużego warsztatu też, nie? Ale też wiemy, że finansów, nie? Internet jest jednak tańszy, nie? Produkcja jakiegoś materiału, który pójdzie w internecie, oczywiście on też może być bardzo drogi, ale generalnie jest to narzędzie dostępne dla każdego. Z telewizją jest inaczej.